Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Siemanko, ale dobrze was słychać po tak długiej przerwie. Witamy w naszej audycji w mieście Łodzi. Ja nazywam się Jakub Olkiewicz, a po drugiej stronie jest ze mną też...
A ja nazywam się Leszek Milewski. Miło mi ciebie, Kubo, powitać. Miło mi powitać naszych słuchaczy. Powiedz najpierw, jak się, Kuba, czujesz, bo nasza przerwa była wywołana twoimi kłopotami zdrowotnymi i to z tych dzisiaj najbardziej znanych, więc może naszym słuchaczom też powiedz, jak się miewasz.
Czuję się dobrze, dziękuję pięknie za troskę o moje zdrowie. Faktycznie jesteśmy winni tutaj usprawiedliwienie, ale mam usprawiedliwienie takie od lekarza, nie od mamy, tylko od lekarza. Audycji nie było z tego względu, że niestety, ale dopadł mnie ten koronawirus. Parę dni musiałem przechorować w domu, a potem pozostawałem pod kwarantanną. Dziś jeszcze, i tutaj też od razu nasze usprawiedliwienie dla słuchaczy, jeśli coś technicznie by nie do końca grało, spotykamy się z Leszkiem jedynie wirtualnie. Nie jesteśmy tak jak zawsze w studiu studenckiego Radia Żak. Tym razem jeszcze staramy się zachować zasady dystansu społecznego i pełne bezpieczeństwo. Dlatego jeśli coś tam dzisiaj nie wyjdzie, to musicie nam bardzo mocno wybaczyć, bo jeszcze działamy w warunkach dość mocno ograniczonych. Natomiast mam nadzieję,
że... Ale piszcie podcastagiem w takim układzie, że mamy się przenieść do studia, albo że mamy... piszcie podcastagiem generalnie wszystkie narzekania, krytyczne słowa. Swoją drogą, Kuba, powiedziałeś o usprawiedliwieniach. Pisałeś sobie kiedyś usprawiedliwienia, czy aż takie na takie Grand Theft usprawiedliwienia się nie porywałeś?
Nie porywałem się, bo ja jakoś tak zawsze w tej szkole to się nie najgorzej czułem właściwie. Bardzo rzadko wagarowałem. Tak naprawdę wagary jakieś takie ciężkie to dopiero końcówka liceum i klasa maturalna, to wtedy faktycznie.
A na LKS kto musiał wagarować?
jeśli chodzi o UKS, to oczywiście tata pisał mi usprawiedliwienie do szkoły, to nie ma żadnego problemu, zwłaszcza na te środowe mecze. Często też grałem sam swoje środowe, juniorskie mecze i wtedy też nam trener pisał takie specjalne usprawiedliwienie, że proszę o zwolnienie naszego zawodnika Jakuba Olkiewicza z lekcji od godziny 12. No i tak to się żyło i się grało. Ale
Mi się zdarzyło, że najlepszy przyjaciel pisał mi usprawiedliwienia, był trochę starszy, natomiast myślę, że są tacy kibice Widzewa, którzy chcieliby mieć wypisane usprawiedliwienia za nieobecność na jakimkolwiek kontakcie z meczem z Górnikiem Łęczna. Nie wiem, Kuba, czy ty podzielasz te opinie krytyczne na temat spotkania Górnik Łęczna Widzew Łódź?
Ja myślę, że przede wszystkim musimy doprecyzować, że to, że Widzew nie ma napastnika numer 4, 5, 6 i 7, to nie jest błąd w budowie kadry zespołu, tak sądzę. Powiedziałem to jako pierwszy, choć wiem, że ty się ze mną zgadzasz w całej rozciągłości i myślę, że dużo osób się z nami zgadza, że kadra Widzewa budowana przed sezonem była doskonale zabezpieczona na pozycji napastnika. I krytykowanie teraz, kiedy wypadło tak naprawdę trzech napastników, bo trzeba chyba tak to liczyć, bo dwóch wypadło, jeden jeszcze nie wrócił do pełnej formy. Trudno by było krytykować za takie zrządzenie losu Widzew i trudno chyba by było w takim wypadku też krytykować grę ofensywną w meczu z Górnikiem, skoro właśnie tak trudna sytuacja z przodu nastąpiła. Nie wiem, czy ty się ze mną zgadzasz tutaj w tej opinii.
Ja słuchałem rozmowy z Piotrem Szorem w niezawodnym Radiu Widzew. I Piotr Szor mówił, że był pomysł, aby ściągnąć jeszcze trzeciego napastnika, jak i również lewego obrońcę. Natomiast wiemy, Kubo, jak potrafią wyglądać transfery w październiku. To jest trochę zdrapywanie ze ściany resztek, a nie transfery poparte jakimś wyszukanym scoutingiem. Więc myślę, że ostatnią rzeczą, którą potrzebuje Widzew, jest kolejny zawodnik, kolejny nieprzemyślany transfer, który ma wielkie ryzyko, że za chwilę będzie zawodnikiem numer 28 w tej kadrze. Będzie pobierał pensję i to będzie jego największa aktywność w klubie. Trochę mam wrażenie, że dzisiaj uderzać w działaczy Widzewa jest czymś bardzo prostym, niemalże modnym. Natomiast brakuje trochę spojrzenia czasem na takiego wczucia się w ich skórę. Ja rozumiem, że Martyna Pajączek nie jest jakby ulubieńcem kibiców Widzewa, ale myślę, że Piotr Szor, ma akurat dużo, ma dużo zaufania u kibiców Widzewa, jeśli on mówi, że podjęli rozsądną, podjęli taką decyzję. Nie bierzemy trzeciego napastnika, nie bierzemy lewego obrońcy, nie w tym momencie. Ja jestem też tego zdania, że to wcale nie musi się wykluczać z tym, że Widzew rezygnuje z tych celów pierwszej szóstki, tylko po prostu, jeśli będzie sprowadzał kolejnych zawodników, to zimą. No trudno. Teraz są pewne braki. No, tak jak mówiliśmy, trzeci napastnik w Widzewie to powinna być pozycja obsadzana przez zdolnego juniora, a nie przez trzeciego zawodnika sprowadzanego skądś, z zagranicy, z Polski, który gdzieś tam kiedyś strzelał i jest ryzyko, że byłby kolejnym Dymianem. Być może lewa obrona powinna być lepiej wzmocniona, ale jeśli w tym momencie nie ma opcji, to jak najbardziej jestem za tym, żeby nie robić kolejnego transferu na Chybcika, tylko poczekać do zimy. Pan Mirek Leszczyński będzie mógł się wykazać. Ostatnio też wspominał, że są już przygotowywane wzmocnienia na kolejne okienko. Jest cała lista, powstała. No to sprawdźmy, jak wygląda lista pana Mirka, zamiast szukać wzmocnień na giełdzie w Telegazecie.
Mm-hmm. Ja tutaj pozwolę sobie wtrącić takie hasło, które bardzo lubię, czyli na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. Myślę, że to bardzo dobrze się odnosi do tego, jak to wygląda, jeśli chodzi o krytykę władz Widzewa, bo istotnie tych błędów było sporo, sami też sporo tych błędów wyliczaliśmy. Natomiast no, teraz trudno chyba ich krytykować za sytuację, która jest kompletnie od nich niezależna. I tak staram się sobie to przełożyć na zespół i na kadrę lidera pierwszej ligi, klubu, który dość dobrze znam. Liderem pierwszej ligi pozostaje Łódzki Klub Sportowy, podkreślam.
Tak, no tutaj... Kojarzysz ten klub, tak? Kojarzysz go
tak,
skądś.
Tak, obiło mi się.
Gdzieś słyszałeś o nim? Rozumiem.
Dokładnie, kiedyś nawet widziałem ich kadrę na 90 minut, więc
a z takiego wypowiedzieć. Sparingu?
Tak, dokładnie, z takiego pewnego sparingu. Natomiast to, do czego zmierzam, to jeśli w ŁKS-ie wypadłby powiedzmy pierwszy napastnik, którym myślę, że jest Samuel Koral mimo wszystko, mimo tych bramek Łukasza Sykulskiego, wypadłby też drugi napastnik, czyli właśnie Łukasz Sykulski, no to tak naprawdę też potrzebne byłyby przesunięcia, bo wątpię, żeby od razu w roli debiutanta od pierwszej minuty wystąpił ten napastnik numer 3, czyli Dariusz Gmosiński, który no praktycznie jest jeszcze juniorem, kończy tak naprawdę ten wiek szkolenia i dopiero będzie gdzieś atakował pierwszą ligę, pewnie wiosną najwcześniej. No i w ŁKS-ie też bardzo długo trwały poszukiwania napastnika. Wiadomo, że były prowadzone rozmowy z Krzysztofem Drzazgą, że do ŁKS-u przymierzany był jeden z napastników, którzy już w Ekstraklasie grali. Nie jestem pewny, czy był to ostatecznie Ricardinho, ale takie pojawiały się pogłoski. No i tak naprawdę moglibyśmy wymienić jeszcze kilku, którzy gdzieś byli w orbicie zainteresowań, tak to można określić. A ŁKS
więc tak.
Przecież... No, chciałeś mi tu wejść w słowo,
więc,
także pozwolę.
Tak, chciałem ci wejść w słowo, że więc tak... Lider tabeli ma dwóch napastników, a później chce bazować na juniorach, natomiast od Widzewa, drużyny, która jest średniakiem, wymagamy tego, żeby miał trzech napastników. No tu jest ten jakby, to co opowiedziałeś, pokazuje mi ten od razu kontrast z tymi zwyczajowymi wymaganiami wobec Widzewa, tak jakby troszeczkę to był 96 rok i Widzew tak. Trząsł całą Polską.
Tak, na pewno i to myślę, że się przejawia wielokrotnie w oczekiwaniach kibiców Widzewa wobec ich klubu. Natomiast tu jeszcze kończąc wątek, pamiętajmy, że ŁKS przy spadku spadał z trzema tak naprawdę napastnikami, bo był jeszcze Jakub Wróbel. I ŁKS odchudził kadrę w stosunku do tego, co miał w Ekstraklasie i za Wróbla nie wskoczył ostatecznie żaden zastępca, powiedzmy, no takiej jakości, która pozwala mu myśleć o pozycji numer jeden wśród napastników. Tylko wręcz przeciwnie, do rywalizacji został Sekulski i Koral, uzupełnieni posiłkami tak naprawdę z rezerw. Być może tam jeszcze jakiś napastnik błyśnie. Natomiast no nie było jakiegoś panicznego szukania, że kurczę, mamy tylko dwóch napastników, musimy koniecznie mieć trzeciego natychmiast. Choć faktycznie do końca okienka jakieś tam rozmowy trwały, przynajmniej z tego, co informowali łódzcy dziennikarze, bo sam tutaj niestety pod koniec okienka już nie mogłem zbyt aktywnie uczestniczyć w zbieraniu plotek transferowych, ale no bazuje na tym, że nie pisali, nie zmyślali, raczej wiedzieli, o czym piszą.
To Kuba, pytanie pomocnicze. Jak bardzo tęsknisz za Wróblem w barwach ŁKS-u?
Wiesz co, specjalnie...
O, to jest ten twój śmiech, za którym tak tęskniłem.
Wiesz co, no specjalnie wywołałem temat wróbla, dlatego że przetacza się teraz dyskusja przez różne fora i nie tylko fora, przez media społecznościowe na temat raportu finansowego, który objął wszystkie kluby ekstraklasy pierwszej ligi, tradycyjne firmy. Fajnie jakbyś przeczytał nazwę tej firmy, bo ja się boję, że skompromituję się kompletnie wymową na D. Deloitte?
No ja ją czytam jak prawdziwy Polak, czyli Deloitte.
No i właśnie. No to raport firmy Deloitte. Okazało się, że UKS tam, jeśli chodzi o przychody, to jest no niestety 16 miejsce, podobnie jak sportowo. Natomiast skąd wróbel w ogóle w tym wątku? I tutaj występuje plot twist. Bo według moich informacji Jakub Wróbel, który w Ekstraklasie niestety gola nie strzelił, spędził w UKS-ie pół roku, zagrał tych meczów, nie wiem, chyba z 6, nie chcę tutaj skłamać, ale nie było ich zbyt wiele, bo przecież cały czas rywalizował miejsce w składzie i UKS na tym zawodniku zarobił. To znaczy kupił go tanio zimą i sprzedał trochę drożej latem. I to jest dla mnie po prostu majsterstwo.
Naprawdę Stal Mielec znalazła pieniądze i postanowiła, mamy tę zaoszczędzoną kwotę, to wydajmy ją na wróbla?
Na to wygląda. O, przepraszam, najmocniej wróbel rozegrał w UKS-ie, w Ekstraklasie, aż 14 spotkań, także pomyliłem się, ale 9-krotnie tylko wychodził w pierwszym składzie, więc tutaj mogę uzupełnić tę wypowiedź, że 14 spotkań i duży zarobek. Znaczy może duży niekoniecznie w sensie kwotowym, bo to wiadomo, że nie są to kwoty takie szalone, za które można sobie teraz kupić na przykład, nie wiem, Edena Hazarda do UKS-u, chociaż tak byłby zbędny przy obecnej formie Pirulo. Natomiast procentowo no to wyszło, że UKS na nim zarobił naprawdę godnie. I wiadomo, kogo
powiem ci, Kuba, palić. Gdzieś tam na Podkarpaciu właśnie audycje nagrywają mieleccy Leszek Milewski, Kuba Alkiewicz. Myślę, że cały program mogą poświęcić temu, że mając dwóch napastników, Tomczyka i ewentualnie Prokicia, jeszcze sprowadzany jest trzeci wróbel, dodatkowo za pieniądze, dodatkowo nie dając żadnej pewności, że będzie to podniesienie jakości nad posiadaną aktualnie dwójkę napastników. Zmroziłeś mnie tą informacją, że Stal Mielec jeszcze wydała pieniądze na wróbla, bo to był transfer w stylu, że on w ogóle się pojawia w Mielcu, to pukałem się po głowie, a tu jeszcze jakieś pieniądze uwikłane. Trzeba przyznać, że tam w UKS-ie rzeczywiście macie żyłkę do interesu.
A to pociągnę ten temat w takim razie. Skoro jest to dla ciebie zaskoczenie, to ci tutaj jeszcze zdradzę, że z tego co wiem, to Jakub Wróbel był normalnie rozpatrywany jako napastnik właśnie numer 2 w UKS-ie na pierwszą ligę. No, pierwszy miał być oczywiście Samuel Koral, drugi miał być Jakub Wróbel, a to Łukasz Sekulski miał z UKS-u odejść. Te informacje, które podawał Piotr Koźmiński z Super Expressu, że jest już dogadany z jednym z klubów z izraelskiej ekstraklasy, to nie była żadna kaczka ani ściema, bo Łukasz Sekulski no, miał powiedzmy wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu, ale gdy już go sobie znalazł, to okazało się, że Stal dość niespodziewanie wpłaciła kwotę odstępnego zapisaną w kontrakcie Jakuba Wróbla i UKS miał trochę związane ręce, dlatego Łukasz Sekulski w Łodzi został i chyba to okazało się korzystne i dla Łukasza Sekulskiego i dla UKS-u. Trochę mniej korzystne dla Stali Mielec i samego Jakuba Wróbla, który z tego co widzę zagrał no nie za wiele. 4 mecze i to były wejścia po 60 minucie, więc nie jest to pierwszy wybór w Stali, chyba nie jest też drugi wybór w Stali. Zobaczymy, jak to będzie dalej przebiegało, natomiast najlepiej na pewno na tym...
Ostatnio popisał się takim bardzo ładnym strzałem w mur. Była około 90 minuty. Chyba... Nie, z Wisłą. Kraków. Miał szansę na bramkę, kontaktował na 6-1 w 89 minucie. 18 metr, rzut wolny, środek boiska, czyli no tuż przed polem karnym. Piękne uderzenie w mur, wróbel. Cały czas no, zastanawiam się. Muszę chyba wydobyć jakieś filmy z jego ciut dawniejszych czasów, bo na razie muszę przyznać, ciężko mi jest sobie przypomnieć jakieś naprawdę udane zagrania piłkarskie wróbla, ponieważ jest to zawodnik, o którym głównie słyszę, że on bardzo walczy.
Tak, i to w LKS-ie też go charakteryzowało. Ale myślę, że i tak poświęciliśmy zbyt dużo czasu na wyczyny piłkarskie Jakuba Wróbla. Oczywiście z sympatią do niego podchodzę, bo zawsze faktycznie dawał z siebie wszystko. Nawet strzelił gola, muszę powiedzieć, ale niestety nieuznany, bo faulował. No i tak myślę, że tym można spuentować temat Jakuba Wróbla. Natomiast chętnie powróciłbym do Widzewa i do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli że nadchodzi mecz z Legią, który no, ma wiele podtekstów, nie tylko tych tradycyjnych legijno-widzewskich, warszawsko-łódzkich, ale też tych związanych ze szkoleniowcem.
Zdecydowanie tak, bo no umówmy się, ostatnia dekada Widzewa, no to nie były Himalaje sukcesów. Delikatnie mówiąc, nie zapachniało ani wyeliminowaniem Liverpoolu, ani grą jak równy z równym z Borussią Dortmund. Wśród wielu kibiców, z którymi rozmawiam, to właśnie czas u Michniewicza jest takim momentem ostatnim, kiedy można się było Widzewem pojarać nie w kontekście takim, że o, ten wyskoczył, młody. O, w sumie nie ma pieniędzy, nie ma zawodników i sprowadzamy Augustyniaka ze Zduńskiej Woli prosto spod automatu do gry. Tylko faktycznie były jakieś pieniądze, były jakieś ambicje i była momentami dobra gra. Widzew jeszcze w 29. kolejce miał szansę na europejskie puchary. A umówmy się, no już od czasów Ludwika Sobolewskiego puchary to było to, co miało charakteryzować Widzew. Nawet no są te słynne legendy, że pan Ludwik w sumie wolał grać w pucharze UEFA, czy tam pucharze, no w pucharze UEFA niż w Pucharze Mistrzów, bo puchary tak samo jakby nośne, natomiast nie trzeba wypłacać premii zawodnikom. No oczywiście to są takie plotki, ploteczki. No niemniej kibice Widzewa chcą pucharów. Ostatnie puchary, w jakich grał Widzew, to jest dwumecz z Monako. No to już naprawdę są dawne dzieje. Czasy Artura Wichniarka. No tutaj natomiast rzeczywiście tym zapachniało. To są czasy takich niezwykłych postaci jak Bogdan Straton. Myślę, że jeśli kiedyś będę miał okazję porozmawiać z Czesławem Michniewiczem, to chętnie go zapytam o Bogdana Stratona. Także skoro znajdowały się wtedy pieniądze na Stratona, gdzie przypomnijmy, Bogdan Straton był napastnikiem rumuńskim, obrońcą z Rumunii. Widzew wtedy nie miał lepiej obsadzonej pozycji niż pozycja stopera, mając tam czterech zawodników, Bieniuka, Maderę, Ukacha, no i mogącego tam też wystąpić Pinheiro. No i sprowadzają mu Stratona, dają mu kontrakt bodajże 40 tysięcy złotych miesięcznie, no i bawcie się. Był też tam transfer Fina Riku Riskiego, który kosztował chyba jakieś 300-400 tysięcy euro. Wiem, że on kosztował kilkasetek tysięcy euro. W XXI wieku nie znajdziesz wielu droższych transferów niż Riku Riski. On nam przychodził jako jakiś niezwykły talent. No nie powiem, że jako nowy Boniek i tak dalej, no ale miał zachwycać, miał być liderem. Delikatnie mówiąc, no nie został, nie nawiązał do jakby formy Jarego Litmanena, nie został Litmanenem z Widzewa i dla mnie on jest takim symbolem troszeczkę tej zmarnowanej szansy wtedy Widzewa, bo mówimy o Widzewie, który bił się o puchary i ewidentnie miał pieniądze na to, żeby jeszcze tę kadrę troszeczkę wzmocnić w sensowny sposób. 10 lat temu, jeśli miałeś w kieszeni kilkaset tysięcy euro, to znaczyło w polskiej lidze jednak znacznie więcej niż znaczy dzisiaj, gdzie wystarczy celnie rzucić bidon na meczu Ekstraklasy i jesteś pod obserwacją Ascoli. Tylko wtedy mogłeś się troszeczkę za to znaleźć. Nie wiem, z jakiego klucza w ogóle ci piłkarze wtedy trafiali, bo z jednej strony no myślę, że to jakoś typowo bez jakiegoś większego. Nie wiem, na czym w ogóle wtedy polegał scouting w Widzewie, no bo nawet nie było. Dzisiaj taki Widzew może chociaż sprawdzić zawodnika w Instacie czy Y-Scoucie. Wtedy nie miał nic. Więc
menedżerowie.
Zastanawiam się. Myślę, że jest. No, menedżerowie, ale wiesz, to co powiedział ostatnio mi Siergiej Chytryków, że w sumie i tak wszyscy poza Lechem i Legią też bazują na menedżerach, tylko weryfikują, a wtedy Widzew, wiesz, podsyłają mu nazwisko i nawet nie jest w stanie tego zweryfikować, bo Bogdana Stratona nie było na 90 minut, więc on jest zagadką. Także
plus te słynne testy. Ale wiesz, tak. To co mnie trochę tak zastanawia, bo ja Riku Riskiego bardzo dobrze znam. chciałem ci powiedzieć.
Football Manager?
Nie.
Czy rodzina?
Właśnie nie, ani rodzina, ani menedżer, natomiast znam go z tego, że kiedy jakieś tam mecze reprezentacyjne były, to ja często brałem takie dżemiki do pisania, wiesz, jakieś tam Finlandia, Norwegia, czasem jak pisaliśmy tego typu mecze. No i on był takim etatowym reprezentantem Finlandii i ja sobie potem sprawdzam, a on normalnie gra w Rosenborgu, który no, klubem jest takim nieanonimowym. Co więcej, on tam strzela gole w tym Rosenborgu. Potem poszedł do IFK Göteborg, także też klubu, który no, w Szwecji nie wyciera jakoś, nie wiem, na tabeli drugiej ligi. Także ta jego kariera może nie tyle nabrała rozpędu, co po widzowie nie wyglądała wcale tak tragicznie. Na pewno nie wyglądała tak tragicznie, jak jego gra w tamtym okresie w Łodzi. Więc z tym Ryskim to tak byłem bardzo zdziwiony zawsze. I zresztą tutaj od razu jeszcze dodam, może to jest delikatny off-topic, ale chyba z Finami ogólnie jest taki problem w Polsce, bo tak sobie patrzę na postać Toivio. Nie wiem, czy ty go pamiętasz. On grał w Niecieczy. Jona Toivio. On był fatalny. Po prostu w tej Niecieczy to nie mogłem patrzeć na to, jak on gra, jak sobie radzi. Natomiast on regularnie tworzy duet stoperów z Arajurim w reprezentacji Finlandii, co jest dla mnie jakąś totalną zagadką, no, że Arajuri, gość, którego miałem za jednego z lepszych stoperów w Ekstraklasie, a tutaj w reprezentacji gra sobie z Toivio. Byłem bardzo, bardzo zaskoczony tym, co tam się wyczynia w tej reprezentacji.
Powiem ci też, no, jeśli chodzi o samego Czesława Michniewicza, to też jest to trener, który jest w Łodzi bardzo szanowany i on nawet, no, to, że on odszedł z Widzewa, nie było do końca jego decyzją. Tam było jasne, że nie jest mu do końca po drodze z Cackiem, jak wyglądały te kulisy, skoro no, wciskano mu zawodników, których on absolutnie nie chciał. Można się tylko domyślać. No, natomiast on poszedł wtedy, myślę, że on zawsze się bardzo dobrze czuł w Widzewie. Szybko złapał chemię z trybunami. Więc do dzisiaj jest bardzo miło wspominany. Szkoda, że jakby nie będzie miał okazji, jeśli ten mecz oczywiście dojdzie do skutku z Legią, jakoś tak szerzej się przypomnieć kibicom, bo myślę, że niewykluczone, że byłby powitany nawet jakimiś skromnymi, ale jednak brawami, no skromnymi, bo to jednak trener Legii Warszawa, więc wiadomo, że te gesty nieznaczne, ale myślę, że nie byłoby żadnej jakby niechęci wobec tego trenera. Jeśli chodzi o ostatnią dekadę, na pewno jest szacunek wobec niego. Również za wszystkie wypowiedzi jakby po odejściu z Widzewa, gdzie zawsze podkreślał, że jest nawet blisko ludzi takich jak Grzesiek Waranecki, cały czas w kontakcie, śledzi te mecze Widzewa, dobrze życzy i widać było, słychać było w słowach Michniewicza, że to są takie naprawdę szczere, nie żadne tam na pokaz. Także no, to jest taki powrót bardzo fajny. Nawet Michniewicz mówił, że swego czasu oczywiście, że kiedyś chciałby jeszcze w Widzewie popracować. No, w tym momencie wiadomo, że Widzew jest niżej, a Michniewicz poszedł, no, i mimo tych ostatnich zawirowań, no, bardzo w górę reputacją, więc to Widzew musiałby doszlusować jakby reputacją, ale nie zdziwi mnie, jeśli kiedyś jeszcze ten duet się jakby spotka w sprawach zawodowych Widzew i Michniewicz.
Mnie od razu przychodzi do głowy Michał Probierz, jako były trener Widzewa, który powrócił na stadion przy Piłsudskiego z ŁKS-em na mecz derbowy. Nie wiem, czy pamiętasz, jak przebiegał ten mecz, gdzie no, Michał Probierz, można powiedzieć, że go niemalże własnoręcznie wygrał, bo on tam wkraczał na murawę, szarpał się z tymi piłkarzami, prowokował, krzyczał. No, sympatii wtedy na Widzewie raczej nie zyskał, zresztą już przed meczem, z tego co pamiętam, powitały go krzyki takie nie najbardziej sympatyczne. Natomiast no, na UKS-ie stał się może nie legendą, ale zdecydowanie trenerem bardzo cenionym, zwłaszcza, że no, ten jego epizod w UKS-ie, to był epizod krótki, taka misja ratunkowa przed wyjazdem za granicę. No naprawdę to był czas, kiedy Łodzianie grali super i wszyscy ciepło to wspominają. Znaczy wszyscy oczywiście ŁKS-iacy, bo widzewiacy pewnie tej konkretnej chwili w historii, kiedy Marcin Mięciel strzelił gola na 1-0 i wagę 3 punktów w ekstraklasowej tabeli, no raczej tego pewnie miło nie wspominają.
No tak, tylko Probierz mi się wydaje, że nie był aż tak fajnie wspominany przez trybuny widzewskie, co Michniewicz. Aczkolwiek no też nie mam go z jakiegoś jednego z najgorszych trenerów. No, wiesz, ciekaw tutaj... jestem, co by zrobił, co by się stało faktycznie, gdyby Michniewicz przyjeżdżał z ŁKS-em na Widzew, bo to pewnie byłoby postrzegane jeszcze inaczej. Natomiast no, przede wszystkim mam nadzieję, że ten mecz się odbędzie, bo wiemy, jak to jest troszeczkę. Ty, Kuba, się nad tym chyba dosyć dokładnie pochylałeś na Weszło, że jest to dosyć takie mocno palcem po wodzie, jeśli chodzi o podejście. Na przykład są zastanawiające różnice w podejściu do zakażeń koronawirusa między Ekstraklasą, Pierwszą Ligą, a nawet Pucharem Polski.
Tak, zdecydowanie. Tutaj Szymon Janczyk bardzo fajnego tweeta napisał, że niedługo może dojść do sytuacji, kiedy mecz Pucharu Polski Legii z Widzewem zostanie odwołany przez kwarantannę Widzewa, mimo że to w Legii będzie więcej pozytywnych wyników testów na koronawirusa. Nie byłoby to niemożliwe, natomiast z tego, co słyszałem, no niestety w Widzewie tych zakażeń też jest sporo. Tych zdrowych zawodników zbyt wielu nie zostało. Takich, którzy mają jednoznacznie negatywne wyniki testów.
No, ci, którzy nie muszą przechodzić ani kwarantanny, ani nic takiego, tak?
Tak, tak. No, jeśli się nie mylę, to w tej chwili, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą ligę, wygląda to mniej więcej w ten sposób, że w momencie wykrycia zakażonego sanepid pyta, jak to wyglądało w ostatnich dniach. No i drużyna odpowiada, no podróżowaliśmy ciasnym autobusem przez 3 godziny na mecz wyjazdowy. Sanepid mówi, no fantastycznie, przez 3 godziny na pewno nikt się nie zaraził, możecie wyjść i grać. Oczywiście tak nie mówi. Mówi, że dobrze, w takim wypadku wszyscy trafiacie pod kwarantannę. Kwarantanna w normalnych sprawach trwa oczywiście troszeczkę dłużej, natomiast piłkarzom stwarza się tego typu furtkę, że po 7 dniach wykonuje się ponowne testy i w przypadku, jeśli one są negatywne, no to znaczy, że w tym autokarze do zakażenia nie doszło. Na UKS-ie przebiegało to tak, że po wykryciu dwóch zakażonych, bodajże we środę, i to byli zakażeni objawowi, czyli którzy no po prostu się skarżyli na to, że się przeziębili, czy że mają grypowe objawy. Okazało się, że to jest właśnie COVID. Do tych dwóch dołączyło dwóch kolejnych przy sobotnich testach i jeszcze dwóch kolejnych w następnym tygodniu, także łącznie 6 zakażonych. Natomiast reszta po okresie tej kwarantanny 7-dniowej miała wykonane testy. Ci, którzy otrzymali negatywne wyniki, mogli wrócić na murawę, mogli trenować. W Widzewie, z tego co wiem, właśnie tych zakażeń jest trochę więcej, tych zdrowych zawodników jest mniej. No i pytanie, czy w związku z tym ten mecz się odbędzie. No, na ten moment wszystko zależy chyba od tego, jak wyjdą te niepewne wyniki, bo one pewnie będą uściślane już tymi lepszymi testami i jeśli tam będą pozytywne wyniki, no to podejrzewam, że sanepid tego tak nie zostawi. Zwłaszcza, że łódzki sanepid, patrząc na to, co się dzieje w innych województwach, jest dość ostry i dość restrykcyjny, także nie pozwala sobie tutaj na jakieś wielkie odstępstwa. I to widać zarówno w przypadku ŁKS-iaków, jak i Widzewiaków, jak i moim własnym, prywatnym, że tutaj nie ma żadnego pobłażania i nie ma żadnego narażania na ryzyko ludzi na ulicach, wypuszczaniem przedwczesnym spod tej kwarantanny. Czy te różnice będą utrzymane? Wydaje mi się, że wszystko zależy od dynamiki zakażeń w całej Polsce, bo przekonuje mnie bardzo to tłumaczenie Marcina Janickiego, który na Łamach Weszło, to jest prezes pierwszej ligi piłkarskiej, powiedział, że sanepidy w tej chwili nie mogą sobie pozwolić na pobłażliwość, ponieważ sytuacja w kraju jest fatalna. No i jesteśmy u progu załamania systemu ochrony zdrowia, więc w tej chwili naprawdę wszystkie ręce są na pokładzie i jeśli są zakażenia w drużynie, to drużyna musi trafić pod kwarantannę, innego wyjścia nie ma. Natomiast jeśli ta krzywa w całej Polsce zacznie się delikatnie wypłaszczać, to myślę, że będzie też więcej przypadków pobłażliwości dla środowiska piłkarskiego, tak jak to miało miejsce chociażby w sierpniu czy we wrześniu.
No, wiem, że Widzew wrócił do treningu tam niepełną grupą, natomiast no, jednak normalnie chce się przygotować do tego meczu z Legią. Ja osobiście liczę, że ten mecz mimo wszystko dojdzie do skutku. Jest też takim sygnałem, że jednak odwołanie pewnych meczów wiąże się z większym rozgłosem niż innych. Jakby tutaj przekładanie Pucharu Polski Widzew Legia, mam wrażenie, że byłoby takim kolejnym sygnałem, że coś się wymyka z rąk. Także moim zdaniem będzie bardzo duża wola do tego wszystkich stron, żeby ten mecz doszedł do skutku, nawet jeśli nie będą tutaj pełne składy, czyli raczej w kierunku tych dyrektyw UEFA. Natomiast to, co mnie tak uderza najbardziej, to, że byłem na poprzednim meczu Widzewa z Legią w Pucharze Polski i jakże to była pod każdym względem inna perspektywa, prawda? Normalny mecz, żadna pandemia gdzieś na rogatkach końca świata, jak nam się wtedy wydawało, że gdzieś w innej rzeczywistości zupełnie nie, niż u nas. Fajny mecz, można się spokojnie emocjonować sportem. Widzę, wydawało się, że wtedy piłkarsko idzie do przodu. Marcin Kaczmarek miał mnóstwo zaufania. Kibice byli podekscytowani ciekawym początkiem rządów Martyny Pajączek. Dziś oczywiście jest pierwsza liga, więc jest wyżej. Jest ten poziom jednak zaplecza ekstraklasy, więc to co nadrzędne. Natomiast zarówno jeśli chodzi o Widzew, nie mówiąc nawet o tym, o całej jakby, o tym, co się dzieje na świecie w Polsce, no to mamy zupełnie inny świat. Czasem tak lubię mówić, że nigdzie czas nie płynie szybciej niż w piłce nożnej, bo parę miesięcy może zdecydować o tym, co, czy jesteś dzisiaj na szczycie, czy jesteś nigdzie. Mamy przykład z Kuby Modera, ale mamy też przykłady w drugą stronę, jak Patryka Fryca, który przed chwilą był w Ekstraklasie, a dzisiaj jest już w okręgówce, mimo 27 lat, więc ta winda potrafi szybko wjechać z góry, szybko w dół. Ale tym razem, jeśli chodzi o pandemię, to mamy taki przypadek, że i bardzo szybko ta rzeczywistość jakby pod względem zmian, no szybkości następowania zmian i całkowitej zmiany tej rzeczywistości, no dogoniła w tym kontekście piłkę nożną.
Ale wpadliśmy w taki smutny ton, trzeba jakieś szybko przejść na coś weselszego trochę. Chyba to jest odpowiedni moment, że wesołe jest życie teraz Patryka Wolańskiego. To chciałem wywołać.
Czy chcesz tak, ty jesteś wielkim zwolennikiem tego. Chciałem jeszcze cię zapytać, czy twoim zdaniem czysto piłkarsko Widzew, załóżmy, że jest w miarę optymalny skład Widzewa, czy czysto piłkarsko Widzew mógłby w tym momencie twoim zdaniem zaskoczyć Legię? Być może chłodnym okiem spojrzysz jako jednak sympatyk UKS.
Wiesz co, zastanawiam się, jak w Legii będzie wyglądała sytuacja zdrowotna, bo tak przetrzymanego kontuzjami, koronawirusem i wszystkimi innymi nieszczęściami klubu to chyba w całej Polsce nie ma, bo kiedy Pogoń miała 27 zakażeń, to po prostu nie grała, podobnie jak Zagłębie Sosnowiec. Natomiast Legia co chwila ma raz, że szpital taki zwykły, wynikający z kontuzji poszczególnych piłkarzy, jak i jeszcze ten wynikający z sytuacji epidemicznej. Więc jeśli oni by wyszli takim składem dość mocno mieszanym, jakimś rosołkiem w ataku, no to kto wie, wtedy być może Widzew, który byłby w tym pełnym, optymalnym składzie, mógłby tutaj powalczyć o wynik. Natomiast obawiam się, że kiedy ten mecz dojdzie do skutku, a jednak mimo wszystko wydaje mi się, że to nie będzie w najbliższych dniach, tylko troszkę później, no to chyba jednak Legia będzie już miała za sobą te swoje największe i najbardziej poważne problemy. A przy tym też każdy tydzień pracy Czesława Michniewicza myślę, że będzie działał na korzyść legionistów i cenię bardzo jako trenera Michniewicza i zdaje mi się, że im później ten mecz zostanie wyznaczony, im później zostanie rozegrany, tym szanse Widzewa będą mniejsze. No idealne myślę, że byłoby właśnie granie teraz, w tym terminie, który był od początku przewidziany, właśnie z uwagi na to, że Legia jest jeszcze trochę porozbijana, do tego jeszcze ręka trenera Michniewicza nie do końca jest widoczna na boisku, choć jakieś przebłyski już można ewentualnie tam wskazywać. Natomiast no, widzę, ta jego kwarantanna nie była aż tak długa, żeby też miał być jakoś mocno wybity z rytmu. Więc tak bym to mniej więcej widział, że jeśli ten mecz zostanie rozegrany w terminie, a Legia będzie tak jak do tej pory borykała się z gigantycznymi problemami, no to wtedy Widzew może powalczyć. Natomiast kiedy to będzie już w spokojniejszym czasie, w Legii, która dysponuje pełną kadrą, no to szanse Widzewa zdecydowanie maleją. Tu zresztą też możemy wtrącić słowo, no, interesujemy się Ekstraklasą, nie tylko łódzkimi klubami, że to jak zbudowana jest kadra Legii, gdzie jest chyba 17 bądź też 18 środkowych pomocników i jeden stoper zdrowy, no to wygląda to dość interesująco. Halo, halo Leszku, jesteś jeszcze ze mną?
Tak, tak, aż mi brakło palców, żeby policzyć. Zdecydowanie jakby... Legia może zdominować każdy środek pola samą siłą liczebności, natomiast wszystkie inne pozycje wtedy pozostawić nieobsadzone. Patryk Wolański, zdecydowanie tak. Widzę, że bardzo spodobała ci się historia Patryka Wolańskiego, choć myślę, że niektórzy kibice Widzewa raczej patrzą, co się stało temu chłopakowi, że on wylądował w B-klasie.
Czy tak, przede wszystkim nigdy go nie lubiłem. Tu od razu mogę tak powiedzieć z grubej rury, dlatego że paradował w koszulce z bardzo niesympatycznym hasłem wobec ŁKS-u, więc trudno, żeby moją sympatię jakąś wielką uzyskał takimi gestami. Natomiast fakt, że gra sobie teraz w B-klasie, prowadząc jednocześnie firmę, dbając o rodzinę i tak dalej, on fajnie w tym wywiadzie, który mi podesłałeś, zaraz na pewno ujawnisz jego źródło, powiedział, że nie chciał się zdecydować na transfer z uwagi na to właśnie, że ma tutaj na miejscu firmę, ma rodzinę i zdecydowanie lepiej niż kopanie się gdzieś w drugiej czy w trzeciej lidze. Wypada po prostu sprowadzenie piłki do hobby takiego weekendowego, gdzie można sobie w tej B-klasie trochę pokopać. To jest bardzo słuszne podejście, bardzo mi się podoba. Zresztą prezentował je mój ulubiony koszykarz Darko Milicic. Nie będę tutaj rozwijał wątku. Napisałem o tym ogromny tekst na Weszło, więc serdecznie zapraszam. To jest styl życia, jaki ja sam preferuję. Zero ambicji. Zero ambicji.
Patryk...
Czy Patryk... tak radość z życia.
Patryk Wolański. Znaczy, podobało mi się, że nawet Patryk Wolański, wiem, że już zagrał jeden mecz. Natomiast to właśnie, że być może będzie grał również w polu dla zabawy. Także to jest fajne, że nawet w taki sposób będzie można Patryka zobaczyć. Niemniej, no, cały czas mam wrażenie, że Patryk też w tym wywiadzie dla Radia Widzew podkreśla, że to jeszcze nie jest jego koniec przygody z piłką. Jeśli ktoś zadzwoni, powiedzmy, z drugiej, podejrzewam, no, z trzeciej ligi, to wciąż Patryk byłby zainteresowany. Jestem ciekaw, czy faktycznie nie było żadnego zainteresowania Patrykiem Wolańskim, bo jakkolwiek on oczywiście przegrał rywalizację o bluzę bramkarską Widzewie Łódź. Natomiast no, nie był też jakimś zawodnikiem, który, nie wiem, był zakopany na ławce tak głęboko, żeby nie dostał ani minuty. A jak wchodził, to trzeba było się trząść, bo każdy strzał, który leciał w światło bramki Widzewa, to był z tego gol. No aż tak źle to nie wyglądało. Ja sobie spokojnie byłem w stanie wyobrazić, że, nie wiem, w drugiej lidze to jednak Patryk wzbudzi jakieś zainteresowanie. Nie wiem, czy odrzucał takie oferty, czy faktycznie nie było takiego zainteresowania. Trudno mi powiedzieć.
Rynek chyba ten koronawirusowy jest taki, że raczej kwoty, które można wyjąć z bycia drugim bramkarzem gdzieś w drugiej lidze albo pierwszym bramkarzem w trzeciej, nie są na tyle atrakcyjne, żeby jeździć gdzieś po Polsce. Natomiast no, to przykuwa też uwagę, jak zmienia się ten rynek transferowy, bo tak sobie myślę, że na tym akurat może ŁKS bardzo dobrze wyjść, bo ma on taką grupę zawodników, widać to już bardzo dobrze po występach rezerw czwartoligowych, gdzie bardzo młodzi chłopcy zajmują pierwsze miejsce w tej czwartej lidze, idą dość takim pewnym krokiem, bo tam jest właściwie marsz z bardzo rzadkimi momentami zatrzymywania się po awans do trzeciej ligi. I jeśli ta sytuacja się utrzyma, że ci piłkarze, którzy gdzieś powiedzmy mieli występy w Ekstraklasie czy w pierwszej lidze, a teraz po prostu nie chcą się schylić po pieniądze, które są oferowane w tych niższych ligach, no to być może to jest szansa dla młodzieży, w tym tej ŁKS-ackiej młodzieży, bo wydaje mi się, że choć wielu z tych chłopców raczej do Ekstraklasy czy nawet do pierwszej ligi się nie przebije, no to mogą stworzyć taką sympatyczną klasę średnią gdzieś w przyszłości i rozsławiać to szkolenie ŁKS-u. Tak patrząc na tabelę rezerw ŁKS-ackich, no to jest 12 zwycięstw, 3 remisy, 0 porażek, 48 goli w 15 meczach, więc wydaje mi się, że skoro powiedzmy taka grupa, którą można roboczo określić wolańskimi, czyli piłkarzami, którzy mają jakieś CV, ale już nie za bardzo chce im się za złamany grosz biegać w tych niższych ligach, zostaną wyparci właśnie przez młodzież, a tutaj ŁKS, proszę bardzo, robi się popyt, a on już ma podaż przygotowaną. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, że w ten sposób mogą te trendy transferowe się rozwinąć w epoce pandemicznej, ale myślę, że dobrze jest być gotowym na taki scenariusz, a ŁKS się wydaje być bardzo gotowy.
Myślę, że jak najbardziej masz tutaj rację, może się to być właśnie w tym kierunku. Także ŁKS jest tutaj dobrze przygotowany. Ja się zastanawiam natomiast, czy Widzew nie przygotowuje się na to, by również Martyna Pajączek, jeśli będzie miała na to ochotę, dołączyła do Patryka Wolańskiego w Lutomiersku. No oczywiście żartuję sobie, bo Martyna Pajączek pewnie będzie i tak mogła przebierać w ciekawych propozycjach i to nie tylko z piłki, ale pewnie w piłce zostanie.
No tak, no myślę, że...
Tak zapowiadała. Że ten drugi rok będzie taki spektakularny, tak jednak to, że Widzew właśnie sprowadził pana Dariusza Kowalika, który ma być nowym dyrektorem finansowym, to, że Widzew właśnie zgłosił, rekrutuje na stanowisko dyrektora marketingu i zarządzania, no to są ewidentnie dwie funkcje, które miała pełnić Martyna Pajączek, czyli czuwać nad finansami i czuwać nad tym marketingiem klubu. No to jest dokładnie przygotowywanie się na to, że Martyna Pajączek, no myślę, że nie będzie drugim Ludwikiem Sobolewskim Martyna Pajączek w Widzewie. Mówię nawet o samym czasie pracy. Ono nie wyrówna, myślę, że czasu pracy w Miedzi Legnica i takiego piętna na klubie. No już moim zdaniem te dwa ruchy, no może jest to wsparcie. Może z jednej strony może też zakładam też scenariusz, że może być tak, że no Martyna Pończek po prostu potrzebuje wsparcia. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że w Widzewie było za mało rąk do pracy, że Piotr Szorn i Martyna Pończek musieli spinać zbyt wiele spraw. Więc być może tak, prezes powinien mieć do osób, do finansów czy do marketingu dyrektorów i on jakby to spina wszystko. Natomiast myślę, że jednak jest to troszeczkę taki sygnał przygotowywania się pod ewentualne ruchy innej wagi.
No tak, no tutaj pozostaje mi tylko się podpisać, bo wydaje mi się, że jeśli masz człowieka, który specjalizuje się w dwóch gałęziach prowadzenia klubu, wprost mówi, że nie specjalnie interesuje się tym, kto tam jest najlepszym i najzdolniejszym juniorem w trzeciej ze grupie trzeciej, tylko raczej skupia się na finansach i marketingu, po czym zatrudniasz mu jednego człowieka od finansów i drugiego od marketingu, no to ma to jednoznaczny wydźwięk. Okej, to zabieram z powrotem tematykę na drugą stronę miasta.
Tak, zabierz wywiad, czyżbyśmy mieli wywiady do umówienia?
Tak, mamy wywiady do omówienia, natomiast chciałem tutaj przeprosić wszystkich ŁKS-iaków, którzy będą mieli bardzo okrojoną część audycji dzisiaj, ale to z tego względu, że po prostu w ŁKS-ie jest pełen spokój, cisza, wszystko idzie zgodnie z planem i trudno nawet było znaleźć jakiś temat, do którego można było się przyczepić, poza tym oczywiście, że niestety, ale ŁKS aktualnie nie gra meczów, co bardzo nas wszystkich mocno dobija. Więc w poszukiwaniu takich tematów, które warto byłoby omówić, zajrzeliśmy na 2x45, gdzie ukazał się bardzo interesujący wywiad z Janem Sobocińskim, interesujący z dwóch powodów. Pierwszy powód jest moim zdaniem piłkarski i myślę, że powinniśmy o tym powiedzieć, bo to jest fakt, że Jasiek, który był trochę symbolem takiego nieradzenia sobie z presją w Ekstraklasie i on sam zresztą przyznaje, że głowy chyba nie do końca dojechały, wyznaje jednocześnie, że on sam z psychologiem się nie spotykał. Wiadomo, w ŁKS-ie to był bardzo taki popularny temat, szeroko omawiany, że piłkarze sobie nie radzą właśnie z mentalnością, nie potrafią się podnosić po porażkach, więc muszą się skonsultować z psychologiem. Klub im tego psychologa zapewnił, według mojej wiedzy. Skorzystało z niego kilku zawodników, kilku nie miało takiej chęci. Prezes Tomasz Starski powiedział, że nikogo zmuszał do konsultacji psychologicznych nie będzie. No, wydawałoby się, że akurat Jasiek nie zaszkodziłoby, bo to jeśli by się z takim psychologiem spotkał. Na szczęście okazuje się, że tak jak on sam mówi, po przerwie pandemicznej te głowy były trochę wyczyszczone, zwłaszcza ta jego głowa, bo widać było w jego grze, że zdecydowanie wygląda to lepiej po przerwie pandemicznej niż przed nią. Ale całość była dla mnie trochę zaskakująca, bo jednak liczyłem, że młody zawodnik, który miał też swoje problemy pozasportowe w ubiegłym roku, gdzie już o tym wspominaliśmy, że to były problemy zdrowotne w jego bliskiej rodzinie, no że on akurat z psychologiem powinien współpracować regularnie. Chyba szkoda, że tak się nie stało, ale też jednocześnie na szczęście wszystko dobrze się ułożyło, można tak to określić, i on sam sobie ze swoimi problemami poradził i widać to zdecydowanie na boiskach pierwszej ligi.
Ale wiesz co, ja uważam, że jednak w dzisiejszych czasach piłkarz nie powinien się zamykać na takie kwestie jak trener mentalny. Widzimy mnóstwo przykładów zawodników z wyższych lig, z reprezentacji, z stopu, którym to po prostu pomogło i moim zdaniem okej, fajnie, że Janek sobie poradził. Jest to jakieś takie z góry założenie, że ja nie, bo nie, no to mimo wszystko radziłbym, żeby nic mu nie zaszkodzi, jak pójdzie sobie godzinę, pogada, być może coś w tym znajdzie dla siebie jeszcze dodatkowego. Moim zdaniem młodzi piłkarze dzisiaj, tak się zmienia ta świadomość tego, jak duże są wymagania w piłce, że również takie narzędzia jak najbardziej. Powinni być na nie otwarci, a nie z góry się zamykać. Także jeśli Janek by powiedział, że byłem i jakoś mi to nie przypadło do gustu, okej, ale tak całkiem, nie wiem, nie jestem przekonany.
No, też się pod tym podpisuję. Tutaj myślę, że nie będziemy się kłócić, bo doskonale wiemy po rozmowach z piłkarzami, ale też nawet po śledzeniu tego, co się dzieje w takim dużym sporcie. No, Iga Świątek i jej sukcesy i to, jaką rolę ma w jej sztabie Daria Abramowicz, jeśli się nie pomyliłem.
Tak, Daria Abramowicz, tak.
No to jest taki przykład najbardziej dający do zrozumienia. Ja rozumiem, że tenis to jest sport indywidualny, że trochę inaczej to wygląda. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy piłka też nie robi się trochę takim sportem indywidualnym, bo jednak te kariery są prowadzone trochę w oderwaniu czasem od zespołu i piłkarz ma swojego menedżera, piłkarz ma jakieś swoje ambicje, często gra nie
tylko... Oczywiście, w każdym meczu grasz o osobiste stawki też, tak? Także tak jak mówisz, to jest sport zespołowy, a dla każdego to jest też sport indywidualny.
Dokładnie, dlatego to mnie bardzo zdziwiło. No a druga rzecz, o której trzeba wspomnieć i jest dla mnie wyjątkowo bolesna, no to jest fakt, że Jasiek niestety, ale doznawał aktów nawet takiego no, niemiłego zdarzenia, jak poprzecinanie opon w aucie. No i niestety prawdopodobnie byli za to odpowiedzialni, sfrustrowani fani ŁKS-u.
Ale no, naprawdę? Słuchaj, ty dobrze znasz kibicowskie środowisko. Jak czytałem ten wywiad, to mówię, nie, no chyba aż tak nie. No, Łódź jest dużym miastem, ale jednak te dzielnice się przenikają. To, żeby jacyś nie do końca rozsądnie, nie do końca myślący kibice Widzewa przedostali się gdzieś, gdzie mieszka Janek Sobociński i wyrządzili mu szkodę na zasadzie takiej, żeby wyrządzić szkodę kibicom, piłkarzowi ŁKS-u. Ale wciąż to mi się wydaje bardziej wiarygodne, bo takie historie się w historii łódzkiej piłki zdarzały. Ale no właśnie jestem ciekaw, czy twoim zdaniem faktycznie jest tak, jak tam mówił Janek, jak to było naprowadzone przez Mariusza Bielskiego również, że to kibice ŁKS-u byliby skłonni do czegoś takiego.
Z tego co wiem, jeśli chodzi o kibiców Widzewa, to incydent dotknął narzeczoną Jaśka, kiedy był mecz kadry U20 jeszcze na Widzewie i wtedy no też tam chyba jakieś urwane lusterko, coś w tym stylu się przytrafiło, ale dotyczyło to narzeczonej. Natomiast no niestety, ale sam Jasiek z tego co wiem, no to usłyszał sporo niemiłych słów i nie tylko od fanów ŁKS-u, natomiast no, nie nad wszystkimi można po prostu zapanować. Ja znam środowisko od środka, ale jeśli chodzi o ten sektor dopingujący. A z tego, co słyszałem i z relacji, które zdali mi też ludzie, którzy siedzą po drugiej stronie stadionu, no to właśnie tam najczęściej padały niemiłe słowa pod adresem naszego wychowanka. A to smutne, bo wydaje mi się, że właśnie ludzie, którzy szczególnie się interesują klubem, drużyną, którzy to śledzą, po prostu wiedzą, kim jest Jasiek, skąd przyszedł, jaka jest jego historia, ile wyjazdów mojego tata, ile on sam za ŁKS-em przejechał kilometrów, ile tych meczów zaliczył jako kibic dopingujący z galery swoich ulubieńców. No i ci ludzie, którzy są po prostu świadomi tej całej nadbudówki poza piłkarskiej, nigdy złego słowa na Jaśka nie powiedzą, jeśli chodzi o niego jako człowieka. Mogą narzekać na jego grę, na jego błędy, ale na pewno nie posuną się do takich rzeczy. A szkoda,
Kuba, a jeśli wejdę ci w słowo, no bo tak, ja rozumiem na przykład słowa z trybun, tak? To są emocje, to jest mecz, to jest świeżo zawalony gol na przykład, tak? I tutaj jakieś mocniejsze słowa mogą popłynąć, płyną wobec legend na dużo większych stadionach. Natomiast mnie najbardziej jednak niepokoją to, że to wychodziło poza stadion, bo jeśli, no i ja widzę jednak poziom albo nawet kilka wyżej czegoś niefajnego, gdy są z jednej strony te krzyki z trybun, co jakoś się po prostu mieści w piłce, mimo wszystko. Kto by, czy to jest zasłużony piłkarz, czy nie. Jakaś frustracja, kipa, co innego wychodzenie, no i dziurawienie opon, więc no, to jest dla mnie najbardziej niepokojąca historia związana z ŁKS-em w ogóle chyba w tym roku.
No tak, no, dla mnie też zdecydowanie, to jest bardzo przykre i szkoda, że do czegoś takiego doszło, natomiast no, tak jak mówię, mam wrażenie, że jeśli chodzi o ogół kibiców ŁKS-u, to no, nie ma dla Jaśka nic prócz szacunku, zwłaszcza za to, jak się podniósł i no i też jak się zachowuje jako wychowanek, bo no, często jest trochę zestawiany z Piotrkiem Prydołem, bo byli w dość podobnej sytuacji, że mogli postawić na szybki transfer i karierę w lepszym klubie, albo mogli dalej dźwigać ten ŁKS. Piotrek nie przedłużył kontraktu, odszedł do Legii praktycznie za frytki. Jasiek kontrakt przedłużył i nawet jeśli z ŁKS odejdzie, to zdecydowanie pewnie za wyższą kwotę, niezależnie od tego, że będzie to już po prostu starszy zawodnik, więc ta cena powinna być niższa. No tutaj Jasiek zachowywał się wzorcowo zawsze wobec ŁKS-u. Takie przynajmniej jest moje wrażenie. I myślę, że jednak 99% kibiców na trybunach to docenia. Szkoda, że znaleźli się tacy, którzy postąpili właśnie w taki sposób. No, można nad tym tylko ubolewać. Cieszę się, że sam Jasiek, no nie wiem, nie stwierdził, że dobra, to ja się pakuję i wyjeżdżam, tylko został tutaj, no bo ŁKS jest tworzony również przez takich kibiców jak Jasiek, bo no, nigdy nie przestał być kibicem ŁKS-u no, i zdecydowanie myślę, że bardziej wartościowy obraz w świat płynie, kiedy jako kibica ŁKS-u się widzi Jaśka Sobocińskiego, niż tego, który Jaśkowi Sobocińskiemu atakuje auto.
Jeśli chodzi o fajne historie, tak dla odmiany, no to mi się podobało w tym wywiadzie, jak Janek Sobociński podkreślał to, jak wielki wpływ ma Arek Malarz na kształt tej szatni, na tą atmosferę, na to, żeby to była skonsolidowana drużyna. Arek Malarz jest dla mnie fenomenem. On już ile lat temu, pamiętam, byłem u niego, to był mój pierwszy wywiad, jeden z pierwszych wywiadów. To pojechałem do Arka Malarza, do Bełchatowa. Ten Bełchatów to był już pewien jego kraniec kariery. Tak się mówiło, że to już jest taka blisko emeryturki. Tak poszedł sobie do tego pierwszoligowego wówczas Bełchatowa coś tam sobie pokopać i tyle. Pamiętam, wtedy miał pod swoimi skrzydłami braci Maków i ich sobie wychowywał. O nich opowiadał jako o takich talentach, a dzisiaj Maki to już są prawie 30-letni piłkarze w Ekstraklasie. I dalej Arek Malarz jakby zakrzywia te oczekiwania. Został wzięty do ŁKS-u no, tak w trybie bardzo awaryjnym. No i proszę, i teraz mamy kolejny... Jakby no, nie był Malarz największym problemem ŁKS-u w Ekstraklasie, czego dowodem jest to, że teraz dalej broni. No i ta jego rola w szatni jest nieoceniona. Myślę, że no naprawdę... W sumie myślę, że czas zacząć przestać dziwić się bramkarzom koło 40 dalej broniący. Te wymagania fizyczne w piłce są coraz większe. Coraz lepsza jest ta troska o zdrowie. Skoro mamy Zlatana Ibrahimowicza, który jest oczywiście fenomenem i koniem fizycznym. Natomiast to, skoro taki zawodnik cały czas w takim wieku jest w stanie na najwyższym poziomie grać, skoro mamy w lidze przykłady zawodników długowiecznych, to dlaczego na bramce to też ta granica wieku ma się nie przesuwać właśnie w kierunku bardziej tej 40?
Tak, fajnie, że to podprowadziłeś, bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, czyli wywiad Arkadiusza Malarza dla portalu Łączy Nas Piłka, gdzie powiedział fantastycznie, że człowiek po 40 może się jeszcze czegoś nauczyć. On całe życie z piątki wybijał piłkę jak najdalej od własnej bramki, a teraz się nauczył rozgrywania na krótko, upartego i bardzo metodycznego, mniej więcej w 4 na 5 piłek od bramki. No super, że to powiedział i fajnie też, że Arkadiusz Malasz mówi wprost. On chce ugrać 200 mecz w Ekstraklasie, chce to zrobić w barwach ŁKS-u po awansie. No więc pozostaje mu tylko tego życzyć, bo to naprawdę jest dobry duch tej szatni. No i wielki fachura w bramce. No myślę, że jeśli miałbym wskazać 4 najlepszych piłkarzy w tym sezonie, to obok Pirlo, Domingueza i Jaśka Sobocińskiego wskazałbym właśnie Arkadiusza Malarza, który no wielokrotnie już ratował ŁKS od straty gola i jest w pełnej formie. Natomiast fajnie, że wspomniałeś też o tym pierwszym wywiadzie, bo ja słyszałem, że zacząłeś go w taki nietypowy sposób. Chodzi taka anegdota, że wywiad z Arkadiuszem Malarzem, jako jeszcze nieupierzony dziennikarz, zacząłeś od takiego pytania, które no, było trochę nie na miejscu.
Nie.
Co, no to nie wiem, czy... Nie, ponoć, wywiad był... ponoć, tutaj mówię no. Ponoć, bo nie wiem, słyszałem to z trzeciej tak. ręki, że zapytałeś Arkadiusza Malarza, Arek, ty nigdy nie byłeś dobrym bramkarzem.
Nie, to nie słyszałem czegoś takiego. Nie, nie, nie. Historia, no tak, historia była taka, że jechaliśmy na ten wywiad z moim dobrym przyjacielem i zaczął się palić samochód po drodze. O. Także musieliśmy wracać i tak dalej. Ale nie, 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 to jakaś legenda. Jeśli chodzi o pierwsze wywiady, to nagrałem wywiad godzinny z Kamilem Sylwestrzakiem. To był jeden z moich pierwszych wywiadów. I okazało się po nagraniu, z którego byłem bardzo zadowolony, że ten wywiad się nie nagrał w ogóle. I Kamil Sylwestrzak się uśmiechnął i nagraliśmy go jeszcze raz. Dokładnie tuż po znowu. Więc to jest typowy, wyrozumiały Kamil Sylwestrzak. To był absolutnie mój początek pracy na Weszło. Natomiast z Malarzem jest rzeczywiście osobista historia o tyle, że nagraliśmy ten wywiad w Bełchatowie, a później wracałem szybko, bo ponieważ miałem pierwszą randkę ze swoją obecną żoną, więc gdy myślę Malarz, mam przed oczami może nie kłos pszeniczny, ale rzeczywiście jakąś osobistą historię. Ale widzę, że ciekawe legendy krążą po redakcji. Nie, nie było tak w tym przypadku.
No to dobrze, dobrze, bo powiem ci, że trochę się bałem, czy Arkadiusz Malarz nie pamięta, Weszło z takiego właśnie pytania, że nie był dobrym bramkarzem.
Nie, nie, przyznałbym, ale... gdyby tak było, ale nie, nie, nie było tak.
Cieszę się, że to zdementowałeś.
Albo ja coś źle pamiętam, albo coś źle pamiętam też, moja pamięć jest ciurawa niebywale. Sam sprawdzasz dzisiaj ten wywiad, no nagrania już nie, ale może gdzieś mam jakąś surówkę nawet, być może gdzieś to się zachowało. Sam sprawdzę dla siebie.
Dobrze, to omówimy to w następnej audycji, bo myślę, że chyba zbliżamy się do końca, jeśli dobrze widzę na zegarku. Znowu pogadaliśmy, mieliśmy tak się spotkać na 15 minut, a tu się okazuje, że już godzina prawie za nami.
Na 5.
Mieliśmy przyznać nagrody. Ja ci wysłałem swoją propozycję, nie wiem, czy chcesz je zakwestionować.
Tak, przelakiem tygodnia zgadzam się, że tych ludzi, którzy zaatakowali Jaśkowi auto, to jest absolutna zgoda, ale no, niebywale mnie cieszy, że ty aż tak się cieszysz z tego, że Wolański pojawił się w B-klasie. No, ten twój zachwyt tym, że Wolański się cieszy grą w B-klasie, to jest dla mnie niepojęty. Rozwiń troszeczkę. Ja rozumiem, że cenisz ten klimat B-klasy, ale dlaczego chcesz przyznawać aż nagrodę najlepszego, co się wydarzyło w łódzkiej piłce w ostatnim tygodniu Patrykowi Wolańskiemu w B-klasie? To nie szyderczo. Bo ja to czytam, że to nie szyderczo jest.
Nie szyderczo, nie szyderczo. No nic innego się nie wydarzyło w łódzkiej piłce w ostatnim tygodniu. To komu mamy przyznać nagrodę tygodnia? Nie,
a dlaczego ja tak... aż do tego stopnia?
Jak już wspomniałem, ja bardzo w życiu cenię ludzi, którzy po prostu zadają sobie to ważne pytanie ze słynnego polskiego filmu, co lubią w życiu robić i to robią. I bardzo mi się to podoba i zawsze będę cenił mocno wszystkich piłkarzy, którzy w momencie, tak jak na przykład Wojtek Małecki, który przyszedł do nas do KTS-u grać, no też stwierdził, ma swoją firmę, ma swoje życie, ma rodzinę, czas zająć się pracą na poważnie, natomiast piłkę potraktować tak, jak piłka powinna być traktowana, czyli jako moja wielka pasja, której nigdy nie porzucę. Podobnie zresztą dzieje się na przykład w Różycy, gdzie teraz grają m.in. Paweł Golański, gra tam Michał Zapart, trener Akademii UKS-u. No jest tam parę rozpoznawalnych postaci, które no sporo pograły w takiej dużej piłce. Mnie to zawsze bardzo mocno cieszy, bo to są takie chwile, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nawet na tym najwyższym poziomie, gdzie wydawałoby się, że to już jest potężny biznes, gdzie to jest po prostu może nie tyle hodowla piłkarzy profesjonalnych, no ale jednak ta, powiedzmy, na takiej linii pomiędzy pasją a pracą ten wskaźnik się bardzo mocno przesuwa w stronę pracy, to jednak kiedy już wychodzisz z szatni, zamykasz sobie ją na klucz, to nadal zostaje w tobie potężna pasja. I to właśnie chciałem docenić.
I tym akcentem chciałbym wskazać na jeziorskiego tygodnia Arkadiusza Malarza.
Też. Okej, okay. To ja.
Co o tym sądzisz? Tak? To mimo możemy, wszystko.
Możemy zrobić, że bramkarze w Łodzi. Chociaż nie, Woleński już nie jest bramkarzem, przecież ma grać w polu. Dobra, dostałem wiadomość od naszego realizatora, że już przekroczyliśmy wszystkie możliwe limity. Dzięki wielkie za uwagę. Bardzo dobrze było was słyszeć, ciebie Leszku, ale też dobrze jest słyszeć się z słuchaczami. Mam nadzieję, że teraz już żadne wirusy nam nie przeszkodzą i będziemy nagrywać co tydzień.
Tak jest. Dziękujemy bardzo. Przepraszamy za drobne usterki techniczne, które na pewno się zdarzyły. Mi głównie, ponieważ miałem chwilę, kiedy cię nie słyszałem, Kuba, ale mam nadzieję, że będzie. Okej, trzymajcie się.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.